I do ostatniego dźwięku, do ostatniego brzmienia. Ja myślę, że tutaj mam nadzieję, że Antoni Opaliński nie przestraszył słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, że w Irlandii, na irlandzkich portalach nic nie piszą o świętym Patryku. Piszą i to sporo właściwie też te zdarzenia, opowieści, o których mówiliśmy z Tomaszem Szóstkiem, no to są właśnie z tłem świętego Patryka. I naszym skromnym zdaniem, po pierwsze, Irlandczycy są niezwykłym narodem, ponieważ potrafią celebrować święto, dzień świętego Patryka wspólnie, bez żadnych podziałów, czego my niestety nie umiemy do tej pory uczynić nad Wisłą, Odrą, Bugiem i pięknym Sanem i Wartą. A z drugiej strony, myślę, że każdy Irlandczyk jest w stanie coś opowiedzieć o świętym Patryku. Natomiast Tomasz, jeżeli chodzi o świętego Wojciecha czy świętego Stanisława, to miałbym wielkie wątpliwości, czy coś więcej nasi rodacy mogliby powiedzieć, jak myślisz?
No zapewne połowa Polaków nie wie, kto jest tak naprawdę patronem chrześcijańskiej Polski.
No ja się jeszcze odwołuję do Cyryla i Metodego, przecież tych pierwszych, którzy tłumaczyli Ewangelion, czyli na język słowiański, starocerkiewno-słowiański Ewangelię i wyimki z Biblii. Natomiast Tomaszu, pochylmy się nad postacią tego niezwykłego patrona, który, jak legenda głosi, wypędził krety i węże, chociaż doskonale wiemy, że tutaj kretów i węży na Irlandii nigdy nie było, no ale tak w telegraficznym skrócie, o czym warto wiedzieć o Magdalenie Gonusie Sukatusie, który urodził się w rodzinie rzymskiego urzędnika gdzieś na obrzeżach dawnej Anglii i Walii.
Święty Patryk jest w Irlandii powszechnie znany, więc nie ma potrzeby przypominania jego biografii co roku. Można niejako porównać pod względem popularności, że jest tak popularny jak w Polsce Jan Paweł II, więc myślę, że nie ma sensu przypominania biografii Jana Pawła II w związku z każdą rocznicą kolejną. I tak samo jest w przypadku świętego Patryka. Tutaj wszyscy niemal wszystko wiedzą o świętym Patryku. Jest to postać, która łączy wszystkich Irlandczyków bez względu na wyznanie, bo przypomnijmy, że święty Patryk żył w V wieku naszej ery. Irlandia, którą schrystianizowała, była jednym z pierwszych chrześcijańskich krajów na świecie. Ale Irlandczykom nie trzeba przypominać biografii świętego Patryka, ale zróbmy to dla naszych polskich słuchaczek i słuchaczy. Tak
dokładnie.
Jak wspomniałeś, święty Patryk był Rzymianinem. Mieszkał na terenie Anglii lub Walii, które wtedy były częścią chrześcijańskiego, jakby nie patrzeć, cesarstwa rzymskiego, które już się nieco waliło w gruzy, ale jeszcze wtedy jako tako prosperowało. I co ciekawe, pierwsza wizyta świętego Patryka w Irlandii nie była ani przyjemna, ani dobrowolna. Jak legenda mówi, został on mianowicie porwany w wieku nastoletnim przez piratów irlandzkich. Co się wtedy zdarzało? Irlandia nie była częścią Cesarstwa Rzymskiego i na obrzeżach Irlandii, na przybrzeżnych wodach działali piraci. Irlandia była generalnie uznawana za teren plemion dzikich i ci piraci tam egzystowali, więc został on porwany i sprzedany i zmuszony do pracy na północy Irlandii. Gdzieś tam, jak legenda mówi, wypasał owce, wypasał bydło i był swego rodzaju niewolnikiem, ale udało mu się uciec. Uciekł, co prawda, nie z powrotem do swojego macierzystego kraju, ale uciekł do ówczesnej Galii, czyli dzisiejszej Francji, i dalej jego losy toczą się również jak w kalejdoskopie, zmieniają się z miesiąca na miesiąc niemal. W każdym razie po wielu przejściach doznaje on objawienia, w którym oczywiście, jak legenda mówi, Bóg wzywa go na misję do Irlandii, ale to nie jest takie proste, ponieważ przecież nie jest duchownym, nie był, z tego co się także pisze w legendach, za bardzo religijny w tamtym okresie. W każdym razie nawraca się na głęboką wiarę, wyjeżdża z powrotem do Galii, gdzie uzyskuje święcenia kapłańskie, zostaje później nawet biskupem i dopiero potem przyjeżdża do Irlandii. Co ciekawe, też legenda mówi, że dobrze poznał tubylczy język celtycki, więc było mu o wiele łatwiej się komunikować z tubylcami. I przez następne 30 lat Patryk przemierza Irlandię wzdłuż i wszerz, nawraca w sposób bardzo cierpliwy i przemyślany na chrześcijaństwo zarówno władców, jak i prostych wieśniaków. Mówi się, że i te szacunki mogą być jak najbardziej rzetelne, że udzielił około 120 tysięcy chrztów. Zakłada również oczywiście parafie, biskupstwa, buduje kościoły. Wtedy jeszcze były to kościoły, większość z nich była kościołami drewnianymi, ale zaraz po nim zaczęto używać kamienia i do tej pory po Irlandii...
Tu jeszcze, Tomku, wejdę ci w słowo, bo to są różne legendy na temat świętego Patryka, natomiast zachwycają mnie dwie. Po pierwsze, że dlaczego szamrok? Bo okazało się, że na przykładzie tujlistnej koniczyny tłumaczył Irlandczykom ideę Trójcy Świętej. To po pierwsze. A po drugie, czy to prawda? Czy też gdzieś zasłyszałeś w tych legendach, że przekonał druidów, a to była ta kasta kapłańska, że no Jezus Chrystus jest takim największym druidem, ponieważ potrafił zamienić wodę w wino i tym podobnież kupił druidów, że rzeczywiście Jezus Chrystus jest takim druidem największego kalibru i warto posłuchać tego świętego Patryka. Zresztą tych legend, anegdot jest bardzo dużo.
Jest cała masa. Co ciekawe, w przeciwieństwie do późniejszej historii chrześcijaństwa, święty Patryk nie używał przemocy. Miał ze sobą tylko małą świtę, która mu towarzyszyła i tak jak mówiłem, przemierzał Irlandię przez dziesięciolecia niemal. I to nawracanie było w inny sposób, później toczyło się w Europie i poza nią, czyli ta słynna maksyma nawracania ogniem i mieczem. Tutaj to było zupełnie inaczej, to oczywiście były też inne czasy, ale trzeba przyznać, że była to bardzo udana chrystianizacja, chociaż nie pierwsza. Było dwóch innych mnichów, którzy przed Patrykiem próbowali chrystianizacji w Irlandii i nie udało im się. Nie wiemy z jakich przyczyn, gdyż była to też chrystianizacja pokojowa, ale jednak to święty Patryk przekonał tubylców, żeby powoli z dnia na dzień zmieniali wiarę. To też było charakterystyczne, to występuje w całym chrześcijaństwie, że stare zwyczaje dostawały nowy obrządek, pozostawało miejsce, święte góry były od tej pory świętymi górami chrześcijaństwa i to, co mówiłeś o tym tłumaczeniu, to jest bardzo charakterystyczne i ta koniczyna jest symbolem, jak można wytłumaczyć dogmat religijny w bardzo prosty sposób.
No i stąd ten szamrok jest tym naszym irlandzkim symbolem. Panie i panowie, za niespełna 2,5 minuty powrócimy do opowieści o świętym Patryku, bo przeniesiemy się na górę Clonpatrick, przeniesiemy się na wzgórza Tary i o pewnym zatargu z pewnym królem, władcą, a Irlandczyków dawnych. Panie i panowie, a co będzie motywem przewodnim dublińskiej parady w roku pańskim 2019? Ano ten oto marsz. Specjalnie dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet. Słuchają państwo Studio Dublin, na Sudak, producent Tomasz Szustek i Tomasz Wybranowski przy mikrofonach i Karol Smyk w Warszawie. To był Marsz to Dublin. Powracamy do peregrynacji i opowieści o świętym Patryku. Przy okazji tych różnych historii okołopatrykowych i różnych serwisów internetowych chcę powiedzieć, że w każdym praktycznie serwisie internetowym w okolicach świętego Patryka w Irlandii są specjalne zakładki San Patrick Festival albo San Patrick Day. Na przykład wczoraj taka niezwykła impreza, wydarzenie na naszym zabytkowym cmentarzu Glasnevin Cemetery. I o nim opowiadał 2 tygodnie temu dokładnie Tomasz Szustek i tam wielkie wydarzenie, Finnegan's Wake, trochę kojarzące się z tym, co napisał James Joyce, opisując Dublin, natomiast opowieści Lizzy Weir i piosenkarki Anne Buckley. To wczoraj i takich imprez policzyliśmy sobie z Tomaszem Szustkiem, dzieje się w okolicach świętego Patryka w samym tylko Dublina. Około 200, bo to są i wystawy fotograficzne, wystawy malarskie, koncerty, odczyty i tak dalej, i tak dalej. Każdy żyje dniem świętego Patryka, no ale właśnie, powracając Tomaszu do niego, no to musimy powiedzieć o tym wielkopostnym czuwaniu, bo nomen omen mamy wielki post i o tej niezwykłej górze, którą zdobyliśmy.
Ze świętym Patrykiem wiąże się wiele legend i jedna z nich mówi też o jego 40-dniowym poście na górze Crowpatrick w hrabstwie Mayo, to jest na zachodzie Irlandii, dosyć wysoka, jak na tamte rejony góra, 800 ponad 50 metrów. I te 40 dni, oczywiście 40 dni nawiązuje do postu Jezusa na pustyni, a tu w Irlandii święty Patryk te 40 dni spędził na górze tej wiecznej i dosyć zimnej, w tej wiecznej zimnej okolicy i gdzie nękały go oczywiście według legendy nieustannie złe demony i na tą pamiątkę góra jest od wieków corocznym celem pielgrzymek Irlandczyków i nie tylko. Warto dodać, że ta tradycja ma ponad już 1500 lat, jest jedną z najstarszych tradycji w świecie chrześcijańskim. Niektórzy nawet wchodzą na nią boso na pamiątkę cierpień, jakich doznał święty Patryk poszcząc na szczycie tej góry.
Na pewno w ostatnią niedzielę lipca będziemy chcieli zrobić transmisję właśnie stamtąd dla Radia Wnet, no i spróbujemy wspiąć się, zdobyć ten szczyt po raz kolejny, przy okazji mijając trzy ważne punkty, gdzie można dostąpić odpuszczenia grzechów i odpustu. To bardzo niezwykle wygląda i w jednym z wydań Kuriera Wnet historia jednego zdjęcia, właśnie twoje zdjęcie gościło i właśnie w tym tłumie okrążających taki kopczyk z kamieni byłem również ja i to pojawiło się Kurierze Wnet. Ale wróćmy jeszcze do tej niezwykłej opowieści, Tomaszu, o wzgórzach Tara, bo to mogło się źle skończyć dla świętego Patryka, ale...
Tak, właśnie. Wszyscy próbują znaleźć moment, w którym Irlandia symbolicznie stała się jakby chrześcijańska i ten jeden dzień, niestety nie mamy daty dziennej, ale ten moment jakby jest uchwycony w legendach i jest to zapalenie ognia na wzgórzu Slane. Pokrótce wyjaśnienie. Kiedy Patryk peregrynował po Irlandii, Irlandia była rządzona przez wielu królów, którzy wybierali jednego głównego króla i jego zadaniem, on rezydował na wzgórzu Tara, to była taka nieoficjalna stolica pogańskiej Irlandii i podczas pogańskiego święta na początku roku, na początku wiosny, król gasił wszystkie ogniska i wszyscy jego poddani w całym królestwie również wygaszali wszelkie paleniska, wszelkie źródła ognia. I nowy ogień nowego dnia zapalał właśnie król i to stanowiło jakby symboliczny początek wiosny, symboliczny początek nowego roku. Święty Patryk przyczaił się po drugiej stronie wzgórza Tara i zanim król zdążył zapalić nowy ogień, uprzedził go i tym samym, co prawda naraził się na niebezpieczeństwo, ale symboliczne znaczenie tego faktu wpisało się na stałe do historii Irlandii jako symboliczne przejście właśnie na chrześcijaństwo.
W naszym dżinglu autopromocyjnym, kiedy opowiadam o tym, co wydarzy się na antenie Radia Wnet w niedzielę, użyłem sformułowania, że dokładnie 1558 lat temu, oczywiście ta data pojawia się najczęściej, natomiast Tomasz, musimy też powiedzieć, że są różne spekulacje a propos daty, kiedy święty Patryk odszedł i są różne realizacje tejże daty.
Tak, może się wydawać dziwne, że 17 marca jest obchodzone jako święto Irlandii, a w tym dniu również rzekomo, chociaż ta tradycja jest dosyć wiekowa, rzekomo święty Patryk zmarł, więc jest to trochę dziwne obchodzić dzień śmierci, ale jest to jedyna data dzienna, jaką z życia świętego Patryka możemy wyłuskać i jakoś w jakiś sposób uhonorować tego patrona Irlandii. No i 17 marca tradycyjnie już od wielu, wielu wieków jest świętem narodowym Irlandczyków.
O nim mówimy i o świętym Patryku i o dniu świętego Patryka 17 marca, bo tego dnia każdy jest Irlandczykiem. Czy to jest wspominane już Christchurch na Nowej Zelandii, gdzie doszło do tego wielkiego nieszczęścia, do tego ataku terrorystycznego ekstremisty. No tym razem o innych inklinacjach niż islamistyczne i o tym też w Radiu Wnet mówimy, ponieważ przekazujemy informacje, mówimy o tym, co dzieje się na tym świecie, ale wracając do świętego Patryka, to raz jeszcze donosimy, że tą wielką donicę z obsianym szamrokiem, czyli trójlistną koniczyną i to nie wierzcie niektórym doniesieniom, że czterolistna koniczyna jest herbem Irlandii, nie, trójlistna koniczyna, żadnej czterolistnej koniczyny, proszę nie łączyć z Irlandią, a mówiąc te słowa uśmiecham się i pozdrawiam serdecznie panią ambasador Republiki Irlandii w Polsce, panią Imer, którą mam nadzieję będziemy gościć niedzielną porą na antenie Radia Wnet. Tomaszu, a czym dla ciebie tak personalnie jest ten dzień? Bo to taki dzień niezwykły i może mieć złe nastroje, zły humor, natomiast jeżeli słyszymy Dzień Świętego Patryka, to od razu serducho się cieszy i uśmiechamy się do siebie.
Ciężko powiadać o Dniu Patryka komuś, kto nigdy nie był w Dublinie czy w Irlandii w tym dniu. Jest to święto narodowe, ale no tak jak mówiłeś, my Polacy mamy bardzo złe konotacje, jeśli chodzi o obchodzenie narodowego święta. To nie jest święto niepodległości, to jest święto Irlandczyków, jednak jest one obchodzone w radykalnie odmienny sposób niż to, co widzimy od kilku lat na ulicach Polski. Jest to święto radosne, każdy obchodzi je tak jak chce. Święty Patryk łączy wszystkich. Pamiętajmy, że kiedy żył święty Patryk, nie było jeszcze rozdziału na kościół katolicki, protestancki, prawosławny. Było jedno chrześcijaństwo.
Nie było podziału na Irlandię Północną i Republikę Irlandii.
Dokładnie, również. Więc święty Patryk łączy wszystkich i każdy obchodzi to święto tak jak chce. Cała Irlandia bawi się na wesoło. Nie ma w tym dniu, tak jak na przykład we Francji, parad wojskowych, demonstracji siły, potęgi czy czegoś takiego. Jest to święto wesołe, radosne dla ludzi. To nie jest święto dla władzy, nie jest to święto dla polityków. Politycy prawie wszyscy wyjechali z Irlandii, tak jak zwyczaj nakazuje, i rozjechali się po świecie. I to jest święto dla ludzi i jest po prostu świętem wesołym.
Dokładnie. Panie i panowie, a skoro tak, no to teraz muzycznie zabrzmi syn Belfastu, syn Irlandii, Gary Moore. Jego muzyka pojawi się również na specjalnej playliście, którą już z Karolem Smikiem przygotowujemy dla państwa, bo od północy, tuż po programie Cienie w jaskini, ta nasza patrykowa playlista z muzyką irlandzką i tą ludyczną, tradycyjną, folkową, ale również rockową. Gary Moore, Johnny Boy, słuchają państwo Radia Wnet, program nazywa się Studio Dublin.